Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, co u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa, jak olej w głowie masz. Należy tylko znaleźć drink, to znaczy, jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siup, a u mnie cyk, proszę zauważyć zrobione w mig. Bo u mnie siup i raz i dwa, i to, co człowiek chciał, to zaraz ma. Przeze mnie proszę, niech się to chce dzieje. Jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lysieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb, ma ciasne buty, to chodzi jak struty i martwi się, i smuci się, i biada, lub wpada zaraz w gniew. A u mnie siup, a u mnie cyk, smutek był i smutek momentalnie znikł. Bo u mnie siup i raz, i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma. Smutek był i smutek momentalnie znikł, bo u mnie siup i raz, i dwa, i człowiek swój humoryk znowu ma.
A u mnie siup, a u mnie cyk.
I smutek był i smutek momentalnie znikł,
a u mnie siup i raz, i dwa,
i człowiek swój humoryk znowu ma.
Panie Andrzeju, u pana to siup, czy może cyk?
Panie Michale, u mnie to i siup, i cyk. Prawie tak samo jak u Adolfa Dymszy w piosence z filmu Dodek na froncie z 1936 roku.
Podobno prawie czyni wielką różnicę, ale niech tam już będzie. Witamy państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Musimy się na początku przyznać państwu, że po ostatniej audycji trochę się państwo, że tak powiem, rozochocili, szczególnie po piosence na cześć młodości w wykonaniu grupy aktorów z wiodącym oczywiście udziałem Adolfa Dymszy.
I rozdzwoniły się telefony. Dymsza, Dymsza i jeszcze raz Dymsza. Okazało się, że wyjęty przez nas z lamusa Dodek, bo tak był popularnie nazywany aktor, przypomniał się państwu. I nie ma w tym nic dziwnego, bo Adolf Bagiński, tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, zachwycał nie tylko przedwojenną widownię teatralną Warszawy, Grodna czy Mińska, ale popularność zyskał przede wszystkim jako aktor rewiowy w warszawskim kabarecie Qui pro Quo, a po wojnie w Teatrze Syrena i oczywiście jako aktor filmowy.
Panie Michale, polski Charlie Chaplin i Buster Keaton w jednym miał wprawdzie wojenne, a w związku z tym także powojenne problemy, grając w jawnych teatrach rewiowych wbrew zakazowi konspiracyjnego Związku Artystów Scen Polskich. Ale i tak ostatecznie przeszedł do historii polskiego kina jako jeden z najwybitniejszych aktorów komediowych. publiczność po prostu chodziła na dymszę.
To my też, panie Andrzeju, pójdziemy na dymszę i posłuchamy piosenki A mnie w to graj z filmu z 1936 roku Bolek i Lolek.
Na to ile człowiek ma w kasie, niech ma humor i niech pcha się. Gdy go opuści radość życia i krzepa, to gość przepadł, bo nie umie żyć. A mnie w to graj, gdy w sercu czuję maj, w kieszeni tychę, a pod pachą piękną pleć. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod mą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że choć buzi daj. A pod pachą piękną pleć. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod lą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że aś buzi daj.
Już w kresowym saloniku pojawił się Daniel Wojciechowski, jak zwykle z ciekawymi, także muzycznymi informacjami.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Dziś w kalendarium będzie więcej o muzyce niż zwykle, ale nie zapomniałem także o tych czarnych kartach historii. Zaczynamy więc. 27 lipca 1922 roku w Wilnie na skwerze obok kościoła świętej Katarzyny ustawiono popiersie twórcy opery polskiej, wybitnego kompozytora Stanisława Moniuszki. Popiersie z inicjatywy profesora Ferdynanda Ruszczyca wykonał znany wileński artysta, rzeźbiarz Bolesław Bałzukiewicz. Moniuszkę osadzono na cokole po zdemontowanym w czasie I wojny światowej pomniku Aleksandra Puszkina i tak stoi do dziś. Ale uwaga, jest tu ciekawostka. Na 200-lecie swoich urodzin, 2 lata temu, Moniuszko przemówił, wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na postumencie, by usłyszeć opowieść kompozytora i to w kilku językach, po litewsku, angielsku lub po polsku. 30 lipca 1937 roku Nikołaj Jeżow, szef NKWD, wydał rozkaz, w którym zarządzał masową likwidację elementów antyradzieckich. Na jego mocy od sierpnia 1937 roku do września 1938 roku wydano zaocznie ponad 700 tysięcy wyroków śmierci, w tym ponad 100 tysięcy wyroków na Polaków mieszkających w ówczesnym Związku Radzieckim na dawnym terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dodatkowo niecałe 30 tysięcy Polaków skazano na pobyt w łagrach. Operacja Polska była największą liczebnie oficjalną operacją NKWD dotyczącą członków konkretnej narodowości, w tym wypadku polskiej. Akcja objęła wszystkich Polaków bez względu na przynależność klasowo-społeczną. 31 lipca 1802 roku w Niedźwiadce Wielkiej na Nowogródczyźnie urodził się Ignacy Domejko, geolog, minerolog, badacz Ameryki Południowej, filomata, przyjaciel Adama Mickiewicza i pierwowzór Żegoty w trzeciej części Dziadów. Po upadku powstania listopadowego musiał udać się na emigrację. Przez Prusy Wschodnie, Niemcy i Francję trafił do Chile. Tam dostał propozycję objęcia stanowiska wykładowcy chemii i mineralogii. Dzięki jego odkryciom geologicznym rozwinęło się górnictwo w Chile, co pozwalało na szybki skok gospodarczy biednego dotąd regionu. Ignacy Domejko zmarł w Santiago de Chile w 1889 roku. 1 sierpnia natomiast 2006 roku zmarł urodzony we Lwowie w 1935 roku Stanisław Jopek, wybitny polski tenor, solista zespołu pieśni i tańca Mazowsze, ojciec skrzypaczki Patrycji Jopek i piosenkarki Anny Marii Jopek. Z zespołem pieśni i tańca Mazowsze związany był ponad 40 lat.
Dziękujemy Danielowi. Po krótkiej przerwie w drugiej części kresowego saloniku będziemy gościć profesora Andrzeja Januszajtisa, znawcę historii Gdańska, z którym porozmawiamy oczywiście o kresach i trochę o Gdańsku.
Jeżeli Państwo zastanawiają się, czy zapomnieliśmy o wakacyjnym kąciku marzeń, to od razu prostujemy te informacje, pamiętamy i właśnie to jest ten moment, a zamawiającym jest dzisiaj pan Hubert Twardowski, wilnianin z Gdańska.
Chętnie bym usłyszał, dawno nie słyszałem tej piosenki, to są taka może sentymentalna trochę w każdym bądź razie, przez Foga śpiewane chryzantemy złociste. Ta piosenka często szła, jakoś mi wpadła w ucho, no i podobała mi się. I po prostu ja lubię kwiaty i jak tą piosenkę Fok śpiewa, to ja widzę te chryzantemy w tym wazonie kryształowym stojące na fortepianie.
Posłuchajmy piosenki tym razem w wykonaniu Janusza Popławskiego.
Muzyczny kącik marzeń.
Хризантемы злочисте в кришталовом вазоне стою на фортепиане, поем смуток и жаль. Попшез лзы сребном клисте до них вычонгам в лоне, шепчонс чуш едно здание. Czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się syny. Któż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. czyste. Uśmiechnijcie się do mnie, może wśród dawnych wspomnień zaginie żal.
Ale to nie koniec muzycznych życzeń pana Huberta.
Przypomina mi się taka piosenka Zimiński, taka no troszkę śmieszna piosenka, można powiedzieć trochę zalotna taka. I jak ona się zaczynała, to nie pamiętam, ale pamiętam, że w tej piosence jest, jak ona śpiewa, onaż duża, onaż krowa, taka mala, co się panu podoba, taka mala to może ja. Bardzo lubi tą piosenkę moja żona i też chętnie ją posłucha. Więc prosiłbym dla niej tą piosenkę puścić.
Cała przyjemność po naszej stronie. Zatem Mira Zimińska w piosence Taka Mala z dedykacją od pana Huberta Twardowskiego dla żony Aliny. A my usłyszymy się za kilka minut.
Je me sens dans tes bras si petite. Si petite auprès de toi, j'ai pas envie de tendre gentil obite, ей безбронность в тих словах лука, целе серце ма пред тобою открыто, вшестекленк серцу есть тихо. Je me sens dans tes bras si petite, есть мало времен. Уже раньше в кухне на сходах от рана слыхать ей бжаск, потом się вымалювала, як стена и дверями часк, до цукерни, до литки, жутки на плетки и чаха жром. Za tańcnią wieczorem jej uśmiech tak słodki, wargi jej drżą. Jakaś jestem w twych ramionach, taka mala. Mógłbyś wziąć mnie na ręce i nieść. Taka jestem męczona i nieśmiana. Tylko pieść mnie, nie ściskala, mężula patrzala. Pan jest mocny, za mocny, a ja w twych ramionach czuję się taka mala. Si petite auprès de toi. Gdy widzisz, że Litka ma nowe źrebaki, zalewają krew. Przy brydżu szachruje, no wprost daje znaki, żeby wyjść w treble. Mężowi wymyśla, psia krew do cholery, futro mi kup. Wieczorem przychodzi do twej garsoniery i lka u twych stóp. Jakaś jestem bzi tobie, tylko mala. Taka mala, to jej trik, to jej lep. Proszę pana, niech się pan nie rozpala. Niech pan weźmie coś ciężkiego i w lep. Onaż duża, proszę pana, onaż krowa. Czy pan słyszy, co w głosie mymurka? Jeśli się panu jakaś mala podoba, taka mala plusem pana, to muzyk ja.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
serdeczny z dala śle. Piękna pani, może już nie pamiętasz mnie, pomyśl to wszak rok temu, tyś nie wiadomo czemu. Pewnej nocy rzekła mi, kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc ci wiecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz.
Dziś gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest pasjonat, znawca i propagator historii Gdańska, honorowy obywatel Gdańska, pan profesor Andrzej Januszajtis. Jesteśmy w gościnnych progach Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim. Witamy pana bardzo serdecznie w naszej kresowej audycji.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Panie profesorze, o Gdańsku z pewnością zamienimy kilka słów, ale jesteśmy bądź co bądź w kresowym saloniku, a pańskie nazwisko ma jednoznacznie litewskie konotacje.
Tak jest, mój dziadek Konstanty Januszajtis był autentycznym Litwinem, urodził się pod Kownem, ale po jakichś tam studiach przyjechał pod Częstochowę i tam był kierownikiem szkoły, ożenił się z Polką szlachcianką Marią Staszewską. Moja mama zawsze twierdziła, że Rosjanie wysyłali tych Litwinów tu do nas po to, żeby rusyfikowali polskie dzieci. Ale tej rzekomej rusyfikacji wynik był taki, że wszyscy jego synowie walczyli w Legionach o niepodległość Polski. Najstarszy został generałem, generałem dywizji, mój ojciec majorem, młodszy porucznikiem. Także na pewno tak nie było. Ja nawet nie wiem, czy mój dziadek umiał po litewsku, może parę słów.
Panie profesorze, rodzice pana pobrali się po wojnie w 1920 roku w Kielcach, a pan urodził się w Lidzie. W jaki sposób znaleźli się w województwie nowogródzkim?
Kiedy ojciec przestał być w wojsku, to był 1926 rok, była polityka taka w Polsce, że wysyłano tych byłych legionistów na Kresy. I oczywiście także mój stryj, generał, który też wówczas przeszedł do rezerwy, został wojewodą nowogródzkim. I ja sądzę, bo nie wiem tego, że wtedy ściągnął ojca. Ojciec dostał koncesję na hurtownię tytoniu, zresztą na spółkę jeszcze z kimś, chyba z mojżeszowego wyznania. W każdym razie nie zrobił kariery w tym handlu, dlatego że przyszedł wielki kryzys. Także po 7 latach wyjechali rodzice z Lidy. Ale ojciec robił nie tylko to, był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzie. Nie wiem, czy ta straż wtedy dopiero powstała, bo to w zaborze rosyjskim być może tak było, czy była już dawniej. Także nawet mam gdzieś po wojnie, dostałem od kogoś nieznajomego ze Szczecina, mi przysłał zdjęcie zbiorowe właśnie tej Ochotniczej Straży Pożarnej i mój ojciec tam siedzi też. Więc ojciec w ten sposób znalazł się w Lidzie i tam urodziło się dwoje dzieci, bo najstarsza córka jeszcze w Warszawie, a ja i moja młodsza siostra, niestety nieżyjąca już, Teresa Michalak.
Wspomniał pan profesor już swojego stryja, generała dywizji Mariana Janusza Itisa Rzegota, który związany z Kresami, ale tymi południowo-wschodnimi.
Tak jest, on się osiedlił z kolei, majątek taki kupił w Szyłach. To było na samej granicy sowieckiej. Ja tam jako mały chłopiec jeszcze z Lidy, w wieku chyba 5 lat, może właśnie jak już wyjeżdżaliśmy, byłem w lecie z rodzicami. No to były ciekawe dla mnie oczywiście, co mógł mały chłopiec świadomie, jakie obserwacje poczynić. No pamiętam tylko Sadowego, chyba Ukraińca, Rusina, jak to wtedy się mawiało, pamiętam tą rezydencję. Stryj był zresztą z wykształcenia cywilnego inżynierem rolnikiem i on po prostu wprowadzał tam nowoczesne metody gospodarki rolnej i uczył tego także sąsiadów niezależnie od narodowości i wyznania. Także cieszył się tam dużą estymą, ale to było na samej granicy. Tuż obok przejeżdżał pociąg, zawsze rano nas budził jakimś sygnałem. Ostatnia stacja to była Szepietówka, o ile pamiętam.
Ale to były Kresy południowo-wschodnie.
Tak, tak, to było na Wołyniu, można powiedzieć. To było na wschód od Zbaraża. Stryj zresztą z Lwowem był związany, bo właśnie kończył Akademię w Dublanach, a potem przed samą pierwszą wojną organizował drużyny strzeleckie. W chwili wybuchu pierwszej wojny miał pod sobą więcej ludzi niż Piłsudski. Ale on miał wtedy 25 lat. Niezwykle to było, ale mimo że on wywodził się raczej z endecji, a Piłsudski raczej z socjalistów, to powiedział: wojna wybuchła, rozkazuje wszystkim oddać się pod komendę Piłsudskiego. Spory partyjne będziemy prowadzić dopiero po odzyskaniu niepodległości. Uważam to za niezwykłe mądre nawet w dzisiejszych czasach.
Wróćmy do Lidy. Mieszkał pan tam tylko 5 lat. Czy jakieś obrazy z tamtego czasu zachowały się w pańskiej pamięci?
Oczywiście bardzo niewiele. Wiem, że Lida wtedy to była bardzo marna mieścina. No miała tam jakieś wprawdy historyczne, no zamek, ruiny zamku jeszcze z XIV-XV wieku, ale jakiś taki ryneczek, pamiętam, otoczony kilka kamieniczek, a poza tym same drewniane domy. Myśmy też mieszkali w drewnianym domu. Ale oczywiście nie pamiętam z opowiadań. Wiem, że kiedy mama oddała mnie do przedszkola, to strasznie się awanturowałem. Nie chciałem, musieli rodzice zrezygnować. I wiem też, że kiedyś w wieku tam chyba 4 czy 5 lat po drabinie wylazłem na dach sami i byli przerażeni, musieli mnie ściągać. Także z tego wynika, że to był no, niski dom. Ulica się nazywała wtedy Kolejowa. Usiłowałem ją znaleźć na dzisiejszym planie Lidy, ale to niemożliwe, bo oczywiście większość nazw zmieniono. Poza tym prawdopodobnie już ten dom nie istnieje. Lida dzisiaj to jest wielkie miasto z ponad 100 tysięcy mieszkańców. Ale wtedy to był mocny ośrodek. Na przykład tam był pułk czy dywizjon asów, tych myśliwskich lotników. Tam był Bajan, Skarżyński, to wszystko byli przyjaciele mojego ojca i mojej mamy.
Zresztą w Lidzie na cmentarzu jest wydzielona kwatera właśnie polskich lotników.
Tak, tak, oczywiście.
Panie profesorze, przechodzimy do roku 1933. Rodzina przenosi się do Lublina, potem do Łodzi.
wojna zastaje państwa w Lublinie.
Znaczy na początku w Łodzi, bo myśmy rok przed wojną się przenieśli do Łodzi, bo po prostu ojciec, kiedy już zbankrutował tam w Lidzie i przyjechaliśmy do dziadków do Lublina, długo był bezrobotny, ale w końcu zrobił jakiś kurs i został, jak to wtedy nazywano, maklerem giełdy mięsnej w Łodzi na rok przed wojną. Ale uciekliśmy z Łodzi przed Niemcami po prostu i w Lublinie. Potem ojciec chciał dostać się do Rumunii. Po drodze spotkał wojska sowieckie, więc wrócił do Lublina. No i w Lublinie niestety w 1941 roku już zaaresztowali go Niemcy, bo zbierali się z kolegami i słuchali radia, a aparaty radiowe Polacy musieli oddawać, taki był rozkaz, więc ktoś wydał, bo nie brakło niestety takich, także wśród Polaków. I ojca zabrali, 3 miesiące siedział na zamku w Lublinie, potem do Oświęcimia i tam w obozie Konzentrationslager Auschwitz. Zabili go, czy zmarł w grudniu 1941 roku. Był w ogóle jednym z pierwszych więźniów, nigdy nie zapomnę go numeru, 19288. Także zostaliśmy sami, mama z trójką dzieci. Na szczęście udało się dostać posadę najpierw kucharki, a potem administracyjnej w takiej ochronce RGO, więc przynajmniej było co jeść. No i tam oczywiście do szkół rzadko chodziłem, ale w końcu, do jakiej musiałem skończyć tą 7. klasę, prowadziłem zastęp szarych szeregów i w 1944 roku weszli Rosjanie. Zaczęła się nowa epoka. Nasi dowódcy byli na tyle mądrzy, że nie kazali nam zostać żołnierzami wyklętymi, tylko dokończyć wykształcenia. Także skończyłem gimnazjum, potem liceum i potem przyjechałem tu na wybrzeże na studia.
No właśnie, 1945 rok, przyjechaliście państwo na wybrzeże, 3 lata później tutaj.
W 1945 ja sam przyjechałem na krótko w grudniu. Potem byłem 2 razy z drużyną harcerską w lecie. Natomiast na stałe w 1948, a potem mamę ściągnąłem, bo siostra już, obie siostry były już gdzie indziej, w 1949. Także od 1948 mieszkałem w Sopocie 10 lat, a potem udało się zdobyć malutkie mieszkanko dwupokojowe w Gdańsku, w którym do dzisiaj mieszkam w tej chwili. Książki nas już z tego i papiery z tego mieszkania wyciskają.
Panie profesorze, rozpoczyna pan studia oczywiście na Politechnice Gdańskiej, to należy przypomnieć, której trzon przecież stanowili lwowscy profesorowie, między innymi Franciszek Otto, Włodzimierz Wawryk, czy pierwszy powojenny rektor uczelni Stanisław Łukasiewicz. Tutaj no, tworzy pan tak naprawdę tą historię.
No to znaczy tworzyli, oczywiście tu było co najmniej 36 absolwentów albo byłych studentów Politechniki Gdańskiej przedwojennej, także oni mogli te dobre tradycje, bo to była uczelnia na wysokim poziomie, też przekazać, ale zwłaszcza ze Lwowa była porządna kadra na wysokim poziomie. Ja osobiście, no pamiętam ich wszystkich, ale przede wszystkim taki był profesor oryginał Adolf Polak. On nawet bałakał po lwowsku, mówił tym lwowskim akcentem. I pamiętam no, kapitalne jego powiedzenia, na przykład jak opowiadał, lubił czasem opowiadać, jak poszedł do apteki i poprosił aspiryny. No to dała mu torebka, mówi, nie, jedną pigułkę. No to dałam jedną, a nie proszę mi zapakować. Nie chciałam zapakować, no więc powiedział profesor, no to dajcie mi wikałaczkę, ja ją do domu pokatulkam. Także takie opowiadano o nim historię, a on sam też opowiadał. po lwosku. Więc to był wspaniały specjalista od kotłów parowych. Był na takim poziomie, że mimo, że nie był w żadnej partii, to potrafił nawet zebrania, bo byliśmy świadkami jako studenci, że na zebraniu, gdzie było trzech ministrów, otworzyły się drzwi, ukazał się w drzwiach on, wychodząc z tego, obrócił się jeszcze do sali i powiedział bzdura i wyszedł.
Panie profesorze, na początku rozmowy zapowiedzieliśmy, że wrócimy do tematów gdańskich. Pochodzący z Wileńszczyzny ksiądz infuław Stanisław Bogdanowicz, wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej, powiedział, że o Gdańsku w niebie najwięcej wie Bóg, a na ziemi Andrzej Januszajtis.
No przesada ogromna, przecież mamy specjalistów, profesjonalistów, chociaż ja dzisiaj już też jestem właściwie profesjonalistą. Ale oczywiście w Gdańsku rozumiem, że chodzi... No Gdańsk to jest miasto w ogóle szczególne, niezwykłe, w okresie przedrozbiorowym najbogatsze i największe miasto w Polsce. Poza tym miasto, które na 1000 lat swojej historii przez ponad 700 lat należało do Polski. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jak się podkreśla niemiecki charakter. To byli Niemcy, ale oni składali po niemiecku przysięgę na wierność królowi polskiemu i po niemiecku solidnie i dotrzymywali czasem lepiej niż my. Także to jest specyficzne miasto, ale było tu po wojnie, jest dalej wielu Kresowian, Kresowiaków. No i oczywiście siłą rzeczy pojawiły się także pamiątki kresowe.
No właśnie, proszę nas poprowadzić taką krótką wędrówką po Gdańsku, ale tym razem szlakiem tego kresowego dziedzictwa.
Tu jesteśmy na Starym Mieście, w ratuszu Starego Miasta, w odróżnieniu od głównego tam na Długiej. I takim kościołem głównym, najstarszym tej dzielnicy był kościół świętej Katarzyny. No tam się osiedli po wojnie ojcowie karmelici i przywieźli z Kresów. Dostali albo przywieźli kilka obiektów ciekawych, więc jest na przykład obraz Matki Boskiej Szkaplerznej chyba z 1675 roku, pochodzący z Trębowli. On pokazuje Matkę Boską i dusze czyśćcowe w ogniu, bo nie proszę nie wierzyć, w czyśćcu też będzie ogień. I ten obraz podobno podczas oblężenia przez Turków był obnoszony po wałach i odstraszył Turków, bo po prostu zaczęły się dziać cuda. Poza tym jest obraz Matki Boskiej Bolszowieckiej. Bolszowce to jest koło Halicza, Trębowla to na południe od Tarnopola. No poza tym jest też obraz świętego Tadeusza, przywieziony z kościoła karmelitów we Lwowie. No, kiedy byłem we Lwowie, nie pierwszy raz, bo pierwszy raz byłem właśnie wtedy, jak jechałem do Stryja, kiedy miałem 5 lat. Natomiast drugi raz byłem na takiej wyprawie samochodowej dwoma przyjaciółmi w 1974 roku, kiedy było bardzo smutno tam wszędzie. I kościół karmelitów był oczywiście zamieniony na magazyn. Nie niszczono wprawdzie ołtarze czy obrazy, tylko zawieszano płótnem workowym. No i tam różne rzeczy się działy. Więc z tego kościoła karmelitów pochodzi obraz świętego Tadeusza. No, poza tym mamy na Starym Przedmieściu jest kościół świętego Piotra i Pawła. Tam jest z kolei ołtarz z cudami słynący ze Stanisławowa Matki Boskiej.
Panie profesorze, powędrowaliśmy trochę z panem i na Kresy, ale i też tutaj w Gdańsku tymi szlakami kresowymi, ale czego my możemy jako obecni gdańszczanie, również młodzi gdańszczanie, nauczyć się od ludzi, którzy pochodzą z Kresów, Polaków, takich z krwi i kości?
No na pewno wytrwałości, odporności, no, tolerancji także dla inaczej myślących, bo Polska słynęła z tolerancji. To nie znaczy, że nie było jakichś pogromów czy innych rzeczy, ale mimo wszystko uciekali tu na przykład menonici i inni, których wypędzano z krajów zachodnich. I poza tym prawo nie było nigdy tak egzekwowane surowo. W Gdańsku na przykład bywały wyroki śmierci, ale w porównaniu nawet, dajmy na to, ze środkowymi Niemcami w XVII wieku, to za czary o wiele rzadziej w Gdańsku spalono na stosie niż tam. Tam się zdarzały egzekucje wielu osób, nawet codziennie. Więc uczyć się tolerancji, wytrwałości i takiej rzetelnej pracy, pracy na niwie tak zwanej. Czyń każdy w swym kółku, co każe Duch Boży, a całość sama się złoży.
Ale jak rozmawiamy z Panem urodzonym w Lidzie, to wydaje mi się, a właściwie jestem pewien, że możemy się od Pana również uczyć pogody ducha.
No poza tym jest jeszcze, dziękuję bardzo, jest jeszcze inny problem. No, ludzie z Kresów, nie mówię o młodych, bo młodzi już są tutaj, ale starzy zostali wyrwani, że tak powiem, z korzeniami i przez długie lata czuli się tutaj u siebie. Dzisiaj już na szczęście to zanikło, wtopiliśmy się w tutaj, a niektórzy, na przykład ja się czuję gdańszczaninem, mimo że się tu nie urodziłem, ale po 60 przeszło latach mieszkania chyba mam prawo się za takiego uważać.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy, życzymy panu przede wszystkim zdrowia i przypominamy, że w każdą sobotę między 12 a 14 w programie Beaty Szewczyk Zwiedzaj z Radiem Gdańsk nasz gość, profesor Andrzej Januszajtis, opowiada ciekawe i często nieznane historie z dziejów Gdańska. Dzisiaj opowiedział nam ciekawe historie z dziejów Kresów. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję. Również nawzajem życzę zdrowia, bo chwilowa ta ulga od tego diabelskiego wirusa jest tylko chwilowa. Musimy być przygotowani. I dlatego przepraszam, może to stereotypowe, ale proszę się szczepić.
I my przyłączamy się do prośby apelu pana profesora Andrzeja Januszajtisa. Proszę państwa, nasza dzisiejsza audycja powoli zbliża się ku końcowi. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zachęcamy państwa do zgłaszania swoich ulubionych utworów do naszego muzycznego kącika marzeń.
A można to oczywiście zrobić telefonicznie 601-979-828, wykorzystując ten numer telefonu lub pocztą elektroniczną kresowy@radiogdańsk.pl lub tradycyjną formą Radio Gdańsk 80236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 18 z dopiskiem Kresowy Salonik. Zapraszamy do Kresowego Saloniku za tydzień, 7 sierpnia, jak zawsze kilka minut po 17.
Jutro mamy 1 sierpnia. Nie tylko w godzinę W, czyli właśnie o 17, gdy zawyjął syreny, pamiętajmy o zrywie powstańczym młodych ludzi, którzy walcząc o niepodległą ojczyznę, ginęli jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.
I warto przypomnieć, że w pierwszym dniu powstania warszawskiego śmiertelnie ranna została Krystyna Krachelska, urodzona niedaleko Baranowicz, poetka, harcerka, absolwentka etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, sanitariuszka. To ona pozowała do pomnika warszawskiej syrenki. Zmarła w wyniku odniesionych ran 2 sierpnia 1944 roku w wieku 30 lat.
A marsz napisany przez Krystynę Krachelską dla żołnierzy batalionu Baszta w 1943 roku śpiewali żołnierze Polski Walczącej, powstańcy na barykadach i żołnierze drugiej konspiracji. Wszyscy tę pieśń znają i śpiewają, ale mało kto wie, że jej autorka pochodziła z Polesia, z Kresów, o czym przypominamy w Kresowym Saloniku.
A kresową audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Hej, chłopcy, walnę na broń, długa broń.